Unikatowy kalendarz. Odzyskajmy niepodległość na rok 2026. Zawiera fragmenty książek najlepszych autorów prawicy. Brauna, Michalkiewicza, Dmowskiego i Żebrowskiego. Komentarze historyczne, ważne rocznice i fakty, których próżno szukać w podręcznikach. Dla tych, którzy myślą samodzielnie. Tylko w Capital Book.
O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w sobotę zapraszam na cykl pytań i odpowiedzi. Zaczynając jak zwykle ciepło myślę i serdecznie pozdrawiam wszystkich moich sponsorów, donatorów, darczyńców, wspierających i wszystkich innych, którym los tego kanału leży na sercu. Kto z Państwa jest zadowolony z tego, co robię, co mówię, to jak patrzę władzy na ręce i chciałby mnie wesprzeć, to w opisie filmu znajdzie linki do PayPala, do zrzutki, do Patronite'a i numer mojego rachunku bankowego. Za wszystkie formy serdecznie dziękuję. G. Michał 90. A dzień dobry, serdeczne pozdrowienia dla Pana i widzów. No witam Panie Michale, również Pana serdecznie pozdrawiam. A pytanie jest takie, czy nie wydaje się Panu, że proces Pana Grzegorza Brauna jest absurdalny, bo sądzony jest za prawdę i głupotę, tak szczerze powiedziawszy. Głupotę? Nie, no, za głupotę systemu, ale nie swoją, proszę pana. Ponieważ miliony wypływają na lewo i oratorium, a to jakieś maseczki Szumowskiego. A to do aż kupuje gipsowe jajo albo kiele za 600 tysięcy i to nikomu nie przeszkadza. A tu chłopa o jakieś świeczki będą ścigać. Czy choinkę, jakby to krzywdę komuś zrobił. Czy widzi pan nadzieję, że to się kiedyś zmieni, bo ja tracę wiarę w ludzi. Proszę pana, no Grzegorz Braun jest ścigany za głupotę systemu, a nie swoją własną. Oczywiście, proces oczywiście jest absurdalny. To jest jasne. Przecież wystarczy sobie posłuchać relacji z tego procesu, które na YouTubie są często i gęsto i cieszą się dużym, nawiasem mówiąc, dużą popularnością wśród internautów. Natomiast proszę pana, tutaj niech pan zwróci uwagę, że Grzegorz Braun, on popełnił bardzo poważne przestępstwo przeciwko jedynie słuszności tego systemu, bo system ten, jak i każdy inny, nie wybacza swoim wrogom systemu i gdy to, co te przykłady, które pan tutaj podaje, maseczek Szumowskiego albo tych kibli dupiarza, to one są właśnie przykładem, jak funkcjonuje ten system, a w tym systemie dobrze się kradnie wszystkim tym, którzy ten system budują, tak jak właśnie Dupiarz, Szumowski i wielu jeszcze innych. Natomiast Braun, on jest na wojnie z systemem, on pokazuje, że ten system jest do dupy, bo jest i dlatego system swoją mściwą ręką go teraz chce ukarać. Ten system oczywiście już wchodzi w ostatnią fazę swojego upadku, więc te jego ostatnie paroksyzmy będą już momentami śmieszne, ale tak, to taka to jest istota. Tego. Natomiast wie pan to, że on jest sądzony za prawdę, bo niech pan zwróci uwagę, że najmniej się przebiło w środkach masowego przekazu to, co on mówił o motywacji zgaszenia świec i to, co mówił o tym nieszczęsnym, niesławnej pamięci rabinie Schnersonie, to pokazuje, że on jest oczywiście sądzony za prawdę, ale to nikomu nie przeszkadza, bo w tym systemie, proszę pana, to ludzie, którzy mówią prawdę, to często są sądzeni. No ja tego jestem najlepszym przykładem. Przecież wie pan, opowiadałem tu wielokrotnie, jak to miałem być pierwszym skazanym w sprawie zabójstwa generała Papały i jedynym, jakby się potem okazało. Także tak to jest. Czy pan się mnie pyta, czy ja kiedyś widzę nadzieję, że to się zmieni? No ja widzę nadzieję, że się to zmieni, a dopiero wtedy, jak skończy się ten durny ustrój, proszę pana, ten durny system, w którym żyjemy, to tylko wtedy to się może skończyć, jak zaczniemy na serio odbudowywać Polskę, polską niepodległość, sprawiedliwość, jak będziemy serio traktować takie wartości, jak na przykład własność, tradycja i tak dalej, i tak dalej. Do tego czasu to się nie zmieni. Co więcej, proszę pana, panie Michale, do tego czasu się to nasili jeszcze, że nie tylko Braun będzie ciągany po sądach i prokuraturach za wierność tym swoim zasadom. Rafa i ją 7GU, o to już pan Rafał, któreś pytania z rzędu mi przysyła, to pozdrawiam pana Rafała. Witam serdecznie, panie Leszku. W PiS, jak widać, wojna idzie na całego. Gangsterzy powyciągali strzelby i noże. To nieomylny znak, że czas naczelnika i jego zakonu PC powoli dobiega końca. To, że partia się rozpadnie, to więcej niż pewne. Jestem ciekaw, kto tę aktualną wojenkę wygra. Morawiecki czy Maślarze? No ja nawet wymyśliłem ostatnio, że partia pana Morawieckiego powinna się nazywać Jakobini. To by wprost nawiązywało do jego słynnego pseudonimu Jakob. Natomiast, proszę pana, erozja PiSu dla polskiej niepodległości, dla polskiej sprawy i dla polskich patriotów jest wiadomością dobrą, a nie złą. Dlatego, że erozja PiSu oznacza erozję tej partii, która przez lata zbudowała wokół siebie mit partii prawicowej i zajmowała się kanalizowaniem polskich patriotów, tych, którym rzeczywiście leży na sercu dobro Polski, i wmawianiu im, że nie istnieje nic poza Jarosławem Kaczyńskim. Każdy, kto ma inne zdanie, jest ruskim agentem, a na prawo jest tylko ściana. Więc żeby odrodził się polski patriotyzm, to musi najpierw zbankrutować PiS, czyli ta partia wyrosła z okrągłego stołu tak naprawdę, bo przecież niech pan zwróci uwagę, że to przedstawiciele późniejszego PiSu, czyli Lech Kaczyński, był przy okrągłym stole, to przecież Porozumienie Centrum było od początku w Sejmie, to przecież Kaczyńscy byli ministrami u Lecha Wałęsy, Kaczyńscy brali pieniądze z FOZ-u, więc to jest partia okrągłostołowa, powstała na bazie tego układu wyreżyserowanego przez generała Kiszczaka, która właśnie miała na celu zagospodarować ten elektorat patriotyczny, i dlatego, że był PiS właśnie wywodzący się z okrągłego stołu przez całe lata na polskiej scenie politycznej, to blokowano tam miejsca dla innych faktycznie patriotycznych partii. I teraz, jak on odejdzie na śmietnik historii, to będzie dobrze, a nie źle, bo przestanie istnieć partia, która będzie kanalizowała polskich patriotów tylko po to, żeby po zjednoczeniu ich, po tym trąbtadrackim mówieniu o interesie Polski, sprawach patriotycznych, robić to, co cały układ okrągłostołowy. Więc to jest rzecz dobra. A druga rzecz dobra, proszę pana, to jest taka, że, znaczy inaczej, bo pan się tu pyta, kto to wygra. No ja kibicuję Jackowi Kurskiemu, bo myślę, że jakby Jacek Kurski wygrał, to już PiS straciłby resztki swoich sympatyków i resztki wiarygodności, która i tak ma już tyle, co kot napłakał, i szybciej by erozja tego całego towarzystwa nastąpiła, czego bardzo serdecznie Polsce życzę. Artur Sochacz 8312. Witam, panie redaktorze. No dzień dobry, panie Arturze, dzień dobry panu też, wszystkiego dobrego. Chciałbym zapytać, czy w naszym kraju tak naprawdę rządzą mafie, służby i loże, a ci polscy politycy to tylko aktorzy. Wie pan, no w pewnym stopniu na pewno tak, tylko nie da się tego zbadać, bo z przynależnością do mafii, loży czy służb to jest trochę tak jak z masturbacją. Wielu ludzi to robi, tylko nikt się do tego nie przyznaje. Natomiast niech pan zwróci uwagę, że te środowiska, które pan wymienił, to one są, proszę pana, zakładają tajność istnienia, to znaczy trudno się dowiedzieć, kto należy do mafii, kto należy do służby, kto należy do loży masońskiej. Zresztą wiadomo, że ci, którzy wstępują do loży masońskiej, to składają przysięgę na dyskrecję i nie mogą mówić o innych członkach tych lóż masońskich. Natomiast są to, te wpływy tych środowisk są widoczne w polityce i rzeczywiście większość polityków, mam wrażenie, to nie do końca rozumie te mechanizmy i myśli, że to wszystko jest na serio, a rzeczywiście w rzeczywistości to swoje interesy rozgrywają tutaj właśnie, może nie powiedziałbym mafie, służby i loże, bo to też, ale rozmaite grupy interesów, które są właśnie z tymi trzema środowiskami bardzo mocno związane. No, mafie, prawda? Mówi pan o mafiach. No to mamy mafie rozmaite, tamte wszystkie akcje wozowe, paliwowe, które prokuratura pana Korneluka zwalcza, prawda? Natomiast to jest kabaret, oczywiście, jakby na to tak zupełnie serio spojrzeć. Mamy służby, które są wyjęte zupełnie spod kontroli, bo nikt ich nie kontroluje. No i te loże masońskie też. One tworzą rozmaite tam grupy nacisków w interesach, czy to biznesowych, czy politycznych, czy jakichś tam ideologicznych. No i mają na tyle duży wpływ zakulisowo na sprawy polskie, że sobie te wpływy realizują. I tutaj pan Artur pyta jeszcze tak. Konkretnie mam na myśli temat Sylwestra Suszka, oficjalnego właściciela giełdy kryptowalutowej BitBay oraz Zonda Krypto. Jak to jest, że człowiek dysponujący tak wielkim majątkiem, swego czasu ta giełda miała większy obrót niż warszawska, ginie bez śladu i nikt się tym nie interesuje, w sensie policja, organy ścigania? Czy ludzie, którzy są zamieszani w tą sprawę, mają takie układy i wpływy, że nikt nigdy nie podejmie się tego tematu, a majątek zaginionego będzie albo już jest tak podzielony, że każdy musi być zadowolony? Wie pan, każdy w Polsce, kto ma majątek powyżej pewnego pułapu, to w pewnym momencie musi się dzielić ze służbami, bo służby do niego przychodzą i mówią, słuchaj, no ty się już... Tak na przykład było ze świętej pamięci Wójcikowskim, który też był człowiekiem majętnym i w pewnym momencie przyszli do niego smutni panowie i mu powiedzieli, ty już swoje zarobiłeś, teraz musisz dać zarobić innym, bo jak nie, to czy tamto się stanie, prawda? I w przypadku pana Suszka było dokładnie tak samo. No to, że jego zaginięcia i prawdopodobnie zabójstwa nie jest w stanie wyjaśnić apolityczna prokuratura, to jest dowód na to, że apolitycznej prokuraturze ktoś kazał tego nie wyjaśnić. Ja wiem, jako dziennikarz śledczy ze swoich rozmaitych dziennikarskich badań, które zawierałem w książkach, że apolityczna prokuratura prowadzi te śledztwa, które ma rozkaz prowadzić, nie prowadzi tych, których ma rozkazu nie prowadzić i dochodzi do wniosków, do których ma dojść, prawda? Stąd często się okazuje, że my w przypadkach jakichś głośnych śmierci, to przyczynę tej śmierci znamy jeszcze zanim sekcja zwłok zostanie wykonana, a często też zanim zostanie ogłoszone oficjalne zamknięcie śledztwa. Także tak to wygląda. Jak pan, panie Arturze, bardziej ciekaw, to proszę czytać moje książki, na przykład książkę Zabić komendanta o kulisach zabójstwa generała Marka Papały. Tam są te wpływy bardzo fajnie pokazane i zilustrowane na przykładach. Zenek GB8FZ. 7 pytań pan Zenek aż mi przysłał. No to chyba będzie kolejny taki stały, seryjny pytacz. Czy dla Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna lepsze by były wcześniejsze wybory, czy lepiej zgodnie z kalendarzem? Tu mam na myśli budowę struktur i dalszy wzrost poparcia. Wie pan, polski patriota powinien zadać sobie pytanie trochę inaczej niż pan je zadaje, panie Zenku. Czy dla Polski lepsze byłyby wcześniejsze wybory, czy nie? Bo Konfederacja Korony Polskiej, ona chce służyć Polsce, prawda? Jak zresztą z samej nazwy wynika. I tu można odpowiedzieć na to pytanie w sposób dwojaki, no bo widzimy i ja, i pan, i pewnie wszyscy inni też, że czas działa na korzyść Grzegorza Brauna. Im więcej tego czasu upływa, im większym i większą ilością głupot i kretynizmów zaskakuje nas ten ustrój, tym więcej ludzi przegląda na oczy i widzi, że trzeba w końcu wybrać jakąś sensowną i wiarygodną alternatywę. I teraz wiadomo, że ten proces będzie się nasilał i jeśli te wybory się odbędą w czasie, w którym się powinny odbyć, no to wtedy wydaje mi się, że ta fala poparcia osiągnie punkt zenit, natomiast wcześniejsze wybory byłyby lepszym rozwiązaniem dla Polski, ale tylko pod warunkiem, że Konfederacja Mencena i Konfederacja Korony Polskiej wprowadziłyby większą ilość posłów, także to tak na dwoje babka wróżyła. No z jednej strony już widać, że iluś postkomunistów zostanie wywalonych z Sejmu, że realna siła na dzień dzisiejszy Brauna to jest między 50 a 70 posłów. Mam nadzieję, że ten wynik jeszcze się poprawi. Natomiast no wiadomo, im dłużej będą trwały rządy postkomunistów, tym dla Polski gorzej. Ale z drugiej strony też, wie pan, i może lepiej, żeby patrioci polscy no, weszli do Sejmu w większej ilości, ale później, niż w mniejszej ilości, ale wcześniej. No to takie są dwa warianty, z których każdy ma, jakby to powiedział klasyk, plusy dodatnie i plusy ujemne.
Książki Leszka Szymowskiego dostępne na capitalbook.pl.
W nowej strategii USA jest to, co słuszne i co głosi Grzegorz Braun, polexit. Tylko jak ci z USA pogodzą tą zgodność z właściwą kategorycznością Brauna wobec mało czapeczkowych? Te wpływy u nas i w USA tak szybko nie wygasną. To wie pan, no nie wiem, no to jest pytanie do tych autorów strategii, którzy to pisali. No ja nie mam takiego, wie pan, przełożenia, żeby mieć wpływ na tworzone strategie polityczne przez Stany Zjednoczone, w związku z czym no, na to pytanie trudno mi jest panu odpowiedzieć. 3. Na jaką część władzy, ministerstwa, Konfederacja Korony Polskiej się zapatruje? Które w pierwszej kolejności chcieliby objąć i zmieniać? Wie pan, no oczywiście wszystkie, bo to środowisko ma ludzi kompetentnych do objęcia wszystkich potrzebnych ministerstw. Mówię potrzebnych, bo niech pan zwróci też uwagę, że to środowisko mówi o konieczności likwidacji wielu ministerstw. Na przykład niech pan zwróci uwagę, że jak Grzegorz Braun czasem mówi o, że naszym skalikiem na tam ministra od bezpieki byłby ten, czy MSZ-u ten, to nie ma takich wypowiedzi, w których by stwierdził, że naszym tutaj kandydatem na ministra od polityki społecznej będzie tam Iksiński, a szefem Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie Y-owski, z tego względu, że nasze środowisko chciałoby radykalnie ograniczyć biurokrację i zlikwidować te wszystkie niepotrzebne instytucje, agendy, ministerstwa, urzędy i tak dalej. prawda? Więc myślę, że to jest też ważne pytanie. Do likwidacji trzeba byłoby ludzi, którzy mają doświadczenie w likwidacji, bo przecież likwidacja jakiegoś niepotrzebnego tworu biurokratycznego, panie Zenku, to nie wygląda w ten sposób, że sobie ja i pan siądziemy przy piwie i sobie dojdziemy do wniosku, a to coś tam likwidujemy. No to jest pewien proces, który wymaga zaangażowania ludzi, tych ludzi trzeba wyposażyć w narzędzia prawne. To musi się wszystko odbyć zgodnie z przepisami, to trzeba, prawda, spisać majątek, zwolnić ludzi, potem to poprywatyzować, etc., etc. To jest bardzo dużo pracy. No i to oczywiście też trzeba zrobić. Natomiast jeśli chodzi o ministerstwa ważne, obrona narodowa, bezpieka, proszę pana, sprawy zagraniczne, sprawy wewnętrzne, finanse, to ręczę panu, że mamy tutaj fachowców. Czy możliwe jest, aby rusofobiczny PiS sam z siebie miał plan połączenia Polski z Ukrainą? Wiele na to wskazuje, bo narracja była taka, że razem to będzie postrach dla Rosji, a w Unii przeciwwaga dla Niemiec i Francji. Wpuszczali wszystkich jak leci. Duda mówił o braku granicy, rozdawnictwo Ukraińcom i nigdy nie było cienia podejrzenia, że ukraiński wywiad coś tu robił. Czy PiS pomimo rozkazów z zewnątrz nie podkręcał mocniej sam tej sytuacji? No wie pan, no ja nie jestem zwolennikiem PiSu, jak pan zauważył. Ich politykę uważam za katastrofalną. To klękanie przed Ukrainą uważam za zdradę stanu. Natomiast na szczęście no, PiS powoli odchodzi na śmietnik historii już. I nawet jeżeli już przyszedł mu jakiś głupi plan do głowy, żeby połączyć Polskę z Ukrainą albo z Czeczenią jeszcze, to już tego planu nie zdąży zorganizować, bo on już nigdy nie wróci do władzy. Bogu dzięki. 5. Czego system bardziej się obawia po Konfederacji Korony Polskiej? Słusznych poglądów w różnych tematach, czy bardziej tego, że ludzie dostrzegą odpowiedzialność za słowo, trafne diagnozy i brak kłamstw? A nie, to w ogóle nie przeszkadza systemowi. Systemowi przeszkadza co innego, proszę pana. Systemowi przeszkadza to, że pojawiła się siła jawnie antysystemowa, która zmierza do obalenia tego systemu metodami demokratycznymi i ma coraz większe poparcie. A tam kryterium prawdziwości albo nieprawdziwości tam głoszonych tez albo poglądów, to w ogóle tutaj nikogo nie interesuje. No tutaj wie pan, system dlatego wziął się za Brauna, że poczuł zagrożenie. Taka jest prawda. A tam poglądy, to jakby wie pan, Braun zagrażał systemowi, a głosił dokładnie przeciwne poglądy, to system też by się za niego wziął. 6. Czy Konfederacja Korony Polskiej ma zamiar zmniejszyć ilość niepotrzebnego gąszczu prawnego w Polsce? No pewnie, że tak, wie pan. Pan mnie tu trochę 7 pytań, wszystkie o koronę mnie pan pyta. No i niech pan zwróci uwagę, że ja nie jestem członkiem Konfederacji Korony Polskiej. Mówię tylko z doświadczenia i ze znajomości tego środowiska. Ale proszę pana, pyta pan o zmniejszenie ilość niepotrzebnego gąszczu prawnego. No pewnie, przecież to kolega Braun wprowadził do polskiego obiegu takie sformułowanie talmudyzm biurokratyczny. No i oczywiście, że to prawo trzeba zmienić. Ja w ogóle uważam dalej, że w Polsce nie ma sensu zmieniać prawa i każdej ustawy tam po kolei, bo to byłaby mrówcza praca, to bez sensu. No trzeba zrobić inaczej, wie pan, tu moim zdaniem trzeba byłoby, przynajmniej tak bym ja to robił, gdyby mnie tutaj zapytano o zdanie, trzeba byłoby zmienić konstytucję, która jest zła i jest źródłem tego dziadostwa, jakie jest w Polsce. Tam dwie władze wykonawcze wzajemnie się sobą kłócące. Nie wiadomo, kto nad wojskiem sprawuje władzę. Jakieś takie bzdurne zapisy typu, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. To wszystko jest bzdura i bełkot. I trzeba byłoby zacząć od zmiany konstytucji. Ale gdybyśmy tą konstytucję zmieniali, oczywiście na rzecz systemu prezydenckiego, taki jaki jest w Stanach Zjednoczonych, to tam trzeba byłoby w przepisach przejściowych dodać jeden bardzo ważny przepis, to znaczy taki, że w ciągu trzy miesięcznym po wejściu w życie nowej konstytucji tracą moc wszystkie obowiązujące przepisy prawne, jakie są wszystkie, absolutnie wszystkie, i wszystkie te interpretacje, czyli judykatura tak zwana, czyli interpretacje tego prawa robione przez niezawisłe sądy, i wtedy w okresie tych 90 dni trzeba byłoby uchwalić nowe prawo od początku, ale w tych dziedzinach, w których ono jest potrzebne, czyli na przykład prawo o ruchu drogowym, tam oczywiście odpowiednio zmniejszone, żeby te wszystkie idiotyzmy w stylu punktów karnych usunąć, prawo budowlane, które też powinno być i oszczędnie napisane i zmienione, żeby urząd nie wchodził człowiekowi z butami w życie, i szereg jeszcze różnych innych ustaw, ale potrzebnych, proszę pana. I żeby każda ustawa miała tam nie więcej niż na przykład 1,5 strony albo 2 strony, i żeby była napisana językiem zrozumiałym, dla każdego przeciętnego Polaka. I to oczywiście tak. Tak, oczywiście tak. 7. Czy KKP będzie przygotowywać ustawy tylko w oparciu o swoich ekspertów? No a jakich ekspertów by pan jeszcze chciał? No niech mi pan powie, jakich miałby pan innych. Kamil Dorota 4391. Dzień dobry, szanowny panie Leszku. Mam pytanie bardziej o pana pogląd, bo domyślam się, że nie badał pan szczegółowo tej sprawy. Co stało za rezygnacją z tronu Piotrowego papieża Benedykta? Czy faktycznie stan zdrowia, czy może coś innego? Przeczytałem ostatnio, że na krótko przed ogłoszeniem tej decyzji Watykan został odłączony od systemu SWIFT, niczym państwo terrorystyczne. Co pan o tym sądzi? Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na święta i nowy rok. No ja pani Doroto też bardzo serdecznie pozdrawiam. Co ja o tym sądzę? No ja wiem, że papież Benedykt został zmuszony w jakiś tam dziwny sposób wskutek intrygi do abdykacji. On już był wtedy starszym, schorowanym człowiekiem i ta mafia z St. Gallen, w której twarzą był późniejszy papież Franciszek, go zdetronizowała po to, żeby Kościół mógł skręcić w skrajnie lewą stronę. Jeśli chodzi o odłączenie SWIFT-a, to z tego co ja wiem, to Bank Watykański nie został odłączony od systemu SWIFT, tylko mu tym grożono. Amerykańska administracja mu tym groziła. Wtedy Barack Hussein Obama był prezydentem Stanów Zjednoczonych, a zrobiła to pod wpływem lobby tęczowego, to znaczy Watykan postraszono, że jeżeli nie zmieni swojej polityki w stosunku do lawendowych, to straci dostęp do SWIFT-a, a papież Benedykt XVI nie mógł zmienić podejścia Watykanu do lawendowych, bo papież Benedykt XVI trzymał się bardzo doktryny, czyli Ewangelii, i tutaj wszelkie kompromisy z jego strony były niemożliwe. I wiem, że to była jedna z form nacisku bardzo poważnego na państwo watykańskie. Co tam się działo dalej za kulisami, tego oczywiście nie wiem, ale w tą stronę idzie moje rozumowanie. Tym bardziej, że niech pan zwróci też uwagę, że po dymisji, to jest złe słowo, po abdykacji jakoś tam wymuszonej na Benedykcie XVI, który nawiasem mówiąc był już starutkim, schorowanym człowiekiem, mimo swojej sprawności intelektualnej, to był to człowiek no już starszy i fizycznie schorowany, to Watykan zrobił taki zwrot lawendowy w czasach papieża Franciszka, więc ten trop lawendowy wydaje mi się tutaj, proszę pani, najbardziej właściwy. Krzysztof Brzeziński 6683. Dlaczego dzisiaj pan do mnie nie oddzwonił tak, jak pan się deklarował? No to nie kojarzę zupełnie, panie Krzysztofie, ale jak może pan kontakt jeszcze raz nawiązać. Szowinista męski, no mój ulubieniec, bez pana szowinisty nie ma tego cyklu. Dzisiaj 6 pytań tylko, no to pan szowinista chyba nie w formie. Może pan, panie szowinista, jeszcze nie doszedł do siebie po świętach, bo 6 pytań to zacznie zawsze poniżej średniej. Panie redaktorze, czy na lekcjach religii ksiądz będzie miał prawo otwarcie wykładać, że edukacji zbożeniów nie trzeba brać na poważnie? Ale to zależy gdzie i nie do końca rozumiem to pytanie. No, gdzie miałby mieć takie prawo albo gdzie miałby go nie mieć? 2. Czy podczas wyborów w roku 2027 karty do głosowania w jednostkach wojskowych będą sprawdzane na odciski palców? Może nie tylko w jednostkach wojskowych, panie szowinisto. Może wszędzie indziej też. I może wtedy się okazać, że dużo ciekawostek nam dostarczy takie głosowanie, bo okaże się, że ktoś głosował, że na przykład głosowali ci, którzy już nie żyją, skąd wzięto ich dane z bazy odcisków palców, nie wiadomo, ale to bardzo ciekawe doświadczenie byłoby. 3. Podobno nagle spadły wpływy z akcyzy od alkoholu. Czy mamy jakieś dane na temat wzrostu sprzedaży aparatów do destylacji? Ja nie mam takich danych. I jeżeli rzeczywiście spadły wpływy z akcyzy do alkoholu, to raczej wydaje mi się, że to jest efekt polskiej kreatywności w omijaniu przepisów. Jaki procent aktualnych przepisów prawa jesteśmy w stanie permanentnie olewać? No wie pan, no pewnie 50%, ale nie wiem, bo takich badań nie ma jak przeprowadzić. 5. Jeśli Donald zapowiedział środki pozaprawne, to czy Grzegorz może na każdym posiedzeniu sądu pytać, czy akurat dziś będą one zastosowane? No pewnie, no pytać można o wszystko. Co będziemy jedli po tygodniu wojny z Rosją? Czy słyszał pan o planach rządu w tej kwestii? Myślę, że rząd ma to w nosie, bo rząd się z nami w ogóle nie liczy. a my będziemy zjadać to, co sobie akurat kupimy, jeśli wtedy będzie możliwość jeszcze czymkolwiek handlować, bo przecież na wypadek, myślę, że gdyby doszło do wojny z Rosją, to Rosja zaatakuje serwery informatyczne, na których będą już wtedy tylko nasze elektroniczne pieniądze i trzeba będzie wrócić do jakiejś tradycyjnej waluty, a ta będzie zakazana. Także ciekawy, ciekawy bardzo scenariusz. To wszystkie pytania na dzisiaj, którymi mnie Państwo uraczyliście. Kto chce zadać mi pytanie, na które odpowiem w kolejnych cyklach, to tutaj wchodząc na mój kanał w zakładce Społeczność widzicie Państwo plakat Zadaj pytanie Leszkowi Szymowskiemu. Tam można kliknąć, zadać to pytanie i ja wtedy będę na nie odpowiadał. Dziękuję Państwu serdecznie, do zobaczenia.
Dla tych, którzy myślą samodzielnie, tylko w Capital Book.